Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Ewangelia, dobra wiadomość Chrystusa Króla. Jezus jako Syn Człowieczy zapowiada swoje przyjście w chwale. Aby pełniej zrozumieć te ostatnio słowa Jezusa do swoich uczniów przed męką w Ewangelii według świętego Mateusza, trzeba przypomnieć sobie, co znaczy tytuł Syn Człowieczy, który jest tutaj synonimem króla. Król w tej nauce Jezusa to Syn Człowieczy w chwale. Tytuł Syn Człowieczy pojawia się w tradycji wiary biblijnego Izraela już w Starym Testamencie. W księdze Daniela i oznacza mesjański, uniwersalny, powszechny na całej ziemi czas Mesjasza, tego ostatecznego proroka i Pana wszystkiego, co jest. Tytuł Syn Człowieczy oznacza także w odniesieniu do Jezusa, że jest On prawdziwym człowiekiem. Bóg, który stał się człowiekiem, pokazał człowieczeństwo, jakie od początku, od stworzenia zamierzał Bóg w tym, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo. I przez zło, grzech wypaczał człowiek swoje podobieństwo do Boga, odczłowiecza się, bo to jest wyróżnikiem pośród wszystkich istot żywych. Człowiek to istota żywa, biologiczna co do ciała, tak jak inne istoty żywe stworzone przez Boga, ale wyróżnia go jedno, jedyne, według pierwszego tekstu Biblii, tekstu o stworzeniu człowieka i świata. Wyróżnia go duchowy wymiar podobieństwa do Boga. Działać, myśleć, być wrażliwym jak Bóg, to oznacza być człowiekiem. Syn Człowieczy, człowiek w pełnym wymiarze, w wymiarze Boga, to Bóg, który stał się człowiekiem. Jezus jako Syn Człowieczy. A co oznacza zapowiedź Jezusa, który za chwilę będzie prześladowany, będzie katowany i zabity i odejdzie. I tak skończy się Jego pierwsze przyjście. Zapowiada swoje drugie przyjście jako Syna Człowieczego w chwale. I wszyscy aniołowie z Nim przyjdą i zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. A czym jest chwała Syna Człowieczego w Ewangelii według świętego Mateusza? Gdy po tej ostatniej lekcji dzisiejszej Ewangelii, której udziela swoim uczniom przed swoją męką i śmiercią, mówi o swoim drugim przyjściu w chwale, ale czym było pierwsze przyjście w chwale Boga jako Syna Człowieczego, czyli jako człowieka w pełnym wymiarze według myśli i zamierzenia Boga? Chwałą Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa było właśnie to, co nastąpi po tej mowie. Jezus pójdzie w misji ratowania ludzi, w misji, którą da mu Ojciec, w misji cierpienia i umierania, oddania życia, aby ludzie żyli, aby widzieli w Nim, jaka jest droga zbawienia. Wziął na siebie, według tego, co Bóg zapowiedział kilka wieków wcześniej, w ostatniej pieśni o słudze Boga, wziął na siebie grzechy ludzi i w Niego uderzyły skutki zła, którego ludzie byli autorami. To Syn Człowieczy w swojej chwale, pełnia tej chwały, czyli zwycięstwa nad grzechem, złem i śmiercią, to tron krzyża. To jest tron pierwszego przyjścia Boga do ludzi jako Syna Człowieczego. Tronem Jego jest krzyż pierwszego przyjścia, a drugie przyjście też będzie w chwale, ale już w chwale zmartwychwstania i w chwale zwycięstwa ostatecznego, ostatecznego wyzwolenia ludzi od zła i śmierci. I to zapowiada Jezus po to, aby uczniowie, gdy zobaczą Jego chwałę pierwszego przyjścia, ale chwałę, która jest zupełnie inna od tego, czego oczekują Jego rodacy i także Jego uczniowie od Jezusa Mesjasza. To nie jest chwała tronu w Jerozolimie, w pałacu władzy, ale jest to chwała wypełnienia misji zbawienia w cierpieniu i umieraniu. I ta chwała jest chwałą Boga, a wygląda na klęskę i porażkę Boga z ludźmi, bo Bóg człowiek został zabity, a jednak rozbłysła chwała Boga w krzyżu i z narzędzia hańby pogańskiej szubienicy, gdy Syn Człowieczy wypełniający misję Ojca, misję zbawienia ludzi, zawisł na tej rzymskiej szubienicy hańby, która była przeznaczona nie dla obywateli Rzymu, lecz dla nieobywateli. Wtedy to narzędzie hańby stało się tronem chwały, tronem Boga i znakiem zwycięstwa dla wszystkich, którzy uznają Syna Człowieczego w Jego pierwszym przyjściu, gdy stał się człowiekiem i przeszedł przez tę ziemię, nauczając nie tylko słowem, ale samym sobą, swoim sposobem życia. I tak zasiadł na tronie chwały, którym był krzyż. I tak pociągnął wszystkich do siebie, jak Jezus mówi na początku Ewangelii świętego Jana w nocnej rozmowie z Nikodemem, z jednym z przedstawicieli władzy w Izraelu wówczas, ale człowiekiem, który studiując Torę, czyli nauczanie Boga przez Mojżesza, studiując Pisma Święte, czekał na Mesjasza i szukał prawdy. I jemu Jezus objawił, że gdy będzie wywyższony, czyli wyniesiony na tron chwały, to mówi o swojej śmierci, pierwszego przyjścia, wówczas pociągnie wszystkich do siebie. I to zaczęło się dziać. Ta chwała Boga na tronie krzyża zaczęła przyciągać ludzi do Boga i wydobywać ich z otchłani zła i grzechu ku wolności, dobra i życia. I gdy Jezus udziela tej ostatniej lekcji, którą jest dzisiejsza Ewangelia, swoim uczniom, chodzi mu o to, aby gdy zobaczą ludzkimi oczami klęskę po ludzku Syna Człowieczego, Boga Człowieka, nie zwątpili, że widzą właśnie chwałę Boga, ale która jest zupełnie inna od tego, co sobie wyobrażali jako chwałę swojego Pana Jezusa, Mesjasza, w którego uwierzyli i poszli za Nim do Jerozolimy i zrozpaczeni, gdy Jezus został zabity na krzyżu, nie wiedzieli, co dalej, ale ich miłość do Jezusa tliła się w nich, chociaż siedzieli za zamkniętymi drzwiami wówczas. I Jezus przyszedł do nich po swoim zmartwychwstaniu i pokazał im, czym będzie Jego drugie przyjście. To był przedsmak po zmartwychwstaniu Jezusa w Jerozolimie tego, co Jezus im zapowiada na końcu czasu. Gdy zgromadzą się przed Jezusem, tej ostatniej lekcji przed swoją męką mówi: wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Jezus przywołuje starożytny obraz pasterza jako obraz tego, który troszczy się o powierzonych sobie ludzi. Pasterz był obrazem, który Bóg pokazywał wszystkim, którzy mieli od Niego jakąkolwiek władzę nad innymi w narodzie wybranym, w ludzie Boga. mieli troszczyć się o życie innych i tylko to było podstawą prawomocności ich władzy. To pozostaje prawdziwe i ważne także i dziś. Każdy, kto ma w ludzie Boga jakąkolwiek odpowiedzialność za innych, czy to w rodzinie, czy we wspólnocie Kościoła, czy we wspólnotach Kościoła, mają w imieniu Boga w duchu pasterskim. Jezus zapowiada, mówiąc o tym, że przyjdzie w chwale i usiądzie na tronie chwały po raz drugi, gdy zamknie historię wszystkich ludzi i każdego człowieka jest osobna, że dokona się rozdzielenie. Jezus jako sędzia, sędzia w chwale, a to nie jest sędzia, który szuka potępienia, skazania, ale to jest sędzia, który przynosi sprawiedliwość. Co oznacza przyjście Syna Człowieczego w chwale, o którym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii? Oznacza, że każdy człowiek poniesie odpowiedzialność za historię swojego ziemskiego życia. A na czym ona polega? Odezwie się król, mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, do tych, których postawił po prawej stronie. Czyli do tych, którzy spełniali wolę Boga w swoim życiu, byli jak Bóg w stosunku do innych ludzi. To jest kryterium zbawienia. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, powie Król, Jezus, Syn Człowieczy, na końcu czasów każdego człowieka, a ten koniec czasów, to jest wówczas dla każdego pojedynczego człowieka, gdy odchodzi z tej ziemi, gdy czas ziemski się wypełni, a w wypadku ludów, gdy historia ludzkości się wypełni, wtedy usłyszą pojedynczy ludzie osobiście i jako wspólnota ci, którzy na drogach swojego życia byli podobni do Boga, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga, boskiego człowieka w Jezusie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, posiadanie weźcie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. To znaczy, staną się królami, królami życia. Tak dzieli się król, Bóg, który stał się człowiekiem, życiem z tymi, którzy stali się na drogach swojego ziemskiego życia do niego podobni. Obejmą królestwo, czyli będą królami. Będą królować, ale królować życiem, a nie pokazywaniem władzy nad innymi. I na jakiej drodze doszli do tego? Byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Co jest kryterium i podstawą oceny, czy ktoś jest zbawiony, czy będzie miał pełnię życia w Królestwie Boga? To postawa, więź, odnoszenie się do innych ludzi. Postawa miłości solidarnej. Gdy inni byli w potrzebie życia. Tutaj Jezus wymienia przykładowo 6 różnych potrzeb życia. Głód, pragnienie, obcość, przybysz, nagość, choroba, uwięzienie. i jak wtedy się zachowywali wobec tych ludzi. Ci, którzy teraz stoją przed tronem Jezusa przy Jego powtórnym przyjściu. Oni byli tak jak Bóg wobec tych ludzi. Czyli pochylali się nad nimi w miłości miłosiernej. Karmili głodnych, poili spragnionych, przyjmowali obcych przybyszów, odziewali tych, którzy nie mieli ubrań, odwiedzali chorych, byli przy nich i również przychodzili do tych, którzy byli uwięzieni, cierpieli pod wpływem kar. To jest kryterium spełnionego życia i to jest wzorzec dla nas wszystkich. Jezus mówi tę lekcję ostatnią, wypowiada ją przed swoją męką i śmiercią wówczas 2000 lat temu do swoich uczniów i dziś mówi do nas, kiedy jesteśmy jeszcze w drodze, na drogach naszego ziemskiego życia, na jakiej drodze dojdziemy do Króla, Boga Syna Człowieczego i do Królestwa, którym chce nas obdarzyć, Królestwa pełnego życia. To droga przez drugiego człowieka. Droga wrażliwości i postawy, jaką ma Bóg wobec tych, którzy są w potrzebie życia w różnych sytuacjach ziemskiej historii. A co jest podstawą tej oceny i kryterium? Podstawą jest fakt miłosiernej solidarności Jezusa, miłości solidarnej Jezusa w stosunku do ludzi, która idzie tak daleko, że oznacza utożsamienie się Jezusa jako Syna Człowieczego, boskiego Syna Człowieczego, czyli człowieka z potrzebującymi życiowej pomocy. Bo gdy oni mówią, kiedy to wszystko Tobie zrobiliśmy, nie przeżywali tego świadomie jako służby Jezusowi. Jezus im mówi, że był właśnie w tych ludziach potrzebujących pomocy na życie. I nawet gdy oni sobie z tego nie zdawali sprawy, Jemu ostatecznie świadczyli tę usługę wsparcia życia, potrzebującym wsparcia na życie. I Król im odpowie, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Czyli podstawą jest to, że Bóg jest solidarnie miłosierny, kochający ludzi w życiowych potrzebach. I gdy im się pomaga, ich wspiera w ich potrzebach życia, zawsze ma to związek z Bogiem i w gruncie rzeczy oddaje się chwały Bogu przez to. To oznacza, że miłość Boga, która objawiła się w Jezusie, miłość solidarna jest tak wielka i tak intensywna, idzie tak daleko, że Bóg utożsamia się ze wszystkimi ludźmi w potrzebie życiowej pomocy. A ci przeciwni, którzy nie reagowali na potrzeby życia biednych i małych i cierpiących tego świata, ci nie zrobili tego świadomie przeciwko Jezusowi, ale w gruncie rzeczy tak. I gdy oni zdziwieni tak podobnie pytają, jak ci błogosławieni, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, spragnionym, przybyszem, nagim, chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Tutaj użyty jest czasownik służyć. Otóż pominęli służbę ludziom w potrzebie życia i pominęli przez to służbę Bogu. Tak im Jezus odpowiada. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. To tajemnica naszego życia i naszych życiowych dróg i naszego spełniania się w życiu i naszego dojścia do królestwa życia z Bogiem, czy też bycia oddzielonym od tego, gdy nadejdzie ostateczny moment, gdy będziemy odpowiadać za swoje życie. To nie groźba. To słowo ostrzeżenia ze strony Jezusa, tak jak ostrzega pasterz swoje owce, które kroczą drogą ku zagładzie. Ostrzega. Ta nauka nie jest nauką, aby przestraszyć, ale żeby uratować. Też ta nauka o tym, że można być przeklętym w swoim życiu, w swojej życiowej historii. A od czego to zależy? Od tego, jak się jest dla innych, czy jak się nie jest dla innych w ich potrzebie życia. Jestem, powiedział Bóg, każąc Mojżeszowi i ludowi Izraela nazywać się tym imieniem. Jestem. To oznaczało miłość solidarną. Wówczas do Izraelitów ginących w Egipcie, skazanych na śmierć. I w tej Ewangelii to imię Boga wybrzmiewa, gdy Bóg w Jezusie, w Synu Człowieczym, utożsamia się ze wszystkimi, z których wycieka życie. Czy jesteśmy dla nich wówczas, czy nie jesteśmy? Czyli czy mamy imię Boga i żyjemy według tego imienia, czy też nie żyjemy według imienia Boga jestem i tego imienia nie przybieramy jako własnego? Fundament, na którym opiera się nasz dostęp do Królestwa Życia na zawsze, jest fundamentem, którym jest sam Bóg i Jego imię. Nie bójmy się na drogach własnego życia spełniać się przez ludzi, którzy nas potrzebują, bo tylko tak będziemy w pełni żyć na zawsze.